Poszło u mnie. Witam cię, Wojtku, serdecznie, odcinek 260. Dzisiaj jest niedziela.
No.
To jest, myślę, że taka dość szalona informacja.
Jest to szalona informacja, jest to szalony dzień odpoczynku, chociaż już stresujący, bo w poniedziałek do roboty. Dobre.
Nie lubisz swojej pracy, ty nie lubisz kapitalizmu. A ja akurat nie mam problemu z tym, że idę jutro do pracy, szczerze powiedziawszy.
No okej, ja też nie mam, bo nie idę do pracy.
To dlatego, że jesteś bezrobotny, prawda?
No właśnie, myślałem, że złapiesz ten żart wcześniej, ale no cóż, czasem trzeba nie, podprowadzić.
Tak. Nie, ja nie mam z tym problemu. Jedyny minus jest taki, że nawet jak nic nie kupuję, to i tak 6 funtów dziennie znika, bo muszę dojechać do tej pracy. To jakoś tak, nadal trochę polskość mnie uderza i boli. Wojtku, tak się składa, że spotkaliśmy się tutaj nie bez powodu.
Mhm.
Spotkaliśmy się tutaj, ażeby porozmawiać o pięknie. O miłości, o przemijaniu, o życiu, o
na
tym,
pewno.
Co się dzieje, co się zmienia, o tym, jak tak naprawdę wygląda szczęście, kiedy trzeba go szukać, czy trzeba go szukać. Wojtku, chciałbym dzisiaj powiedzieć o wierszu. Żartuję, ale dobrze, nie? Dobrze mi szło do pewnego momentu, dobrze.
No bardzo, bardzo ładnie, bardzo ładnie.
Wojtek, ja chciałbym polecić grę.
Co chcesz? Polecić grę?
Chciałbym polecić grę. Mam trochę ambiwalentne odczucia co do tej gry, ale chciałbym ją chyba raczej polecić. Myślę, że warto... Kurde, jak powiem to, co myślę, to wyjdę na takiego strasznego Janusza, ale powiem to po prostu i mam nadzieję, że nikt mnie nie zrozumie źle.
Powiem krótko, to nie będzie pierwszy raz, więc nie przejmuj się tym.
Mówisz? Słuchaj, że polecę grę, ona kosztuje pieniądze i nie jestem do końca... Uważam, że to jest świetna gra, że świetnie jest zrealizowana i że naprawdę spoko, ale mam poczucie, że kosztuje za dużo i że troszeczkę to są pieniądze, nie wiem, może nie może inne gry za taką kwotę dają dużo więcej rozgrywki, dużo więcej zabawy niż to, ale nadal uważam, że warto w nią zagrać. Nie wiem, czy to wszystko miało sens. I teraz, jeśli ktoś zagra i stwierdzi, że nie do końca to było to może albo zostawić to tak, jak zostawił, albo oddać ten zakup. Bo to jest trochę przegięcie, ile ta gra kosztuje w stosunku do tego, ile jest gameplay. Bo gra, o której chcę powiedzieć, to nazywa się Florence. Nie wiem, czy słyszałeś.
Nie, z Florencji to tylko tą maszynę znam, co śpiewa.
Dobrze, Florence to jest gierka, która wyszła na iPhone'a i na iPada chyba, tak. Wygląda bardzo ładnie. Ja ją ci, Wojtek, teraz właśnie wysyłam. Kosztuje $3. Czyli nie aż tak dużo mimo wszystko, ale z drugiej strony, jak zaraz powiem, co tam jest, to będziemy to $3 może weryfikować troszeczkę bardziej. I to jest gra, która jest jakby o życiu, o tym, jak wygląda taki zwykły tok życia, powiedzmy. I to nawet jest mniej gra, jak bardziej interaktywna historia, w której bierzesz udział i w której wykonujesz akcje takie drobne, które sprawiają, że historia nabiera, jakby łączy się w całość i możesz ją przyjmować swobodnie i jakby razem z bohaterami tam iść przez tą grę. I teraz pobrałem sobie to już jakiś czas temu. Wczoraj wieczorem moja partnerka / dyrektor finansowy mówi, że sobie będzie oglądała serię. Ja mówię, dobra, to ja sobie zagram grę. Opowiadam sobie to na iPhone'ie i w tym momencie Magda uruchomiła też serial, 25-minutowy serial. I zanim jej serial się skończył, ja skończyłem grę.
Okej.
Rozumiesz, do czego dążę, dlaczego te $3 uważam, że... Bo to była 20-minutowa gierka, tak naprawdę, która opowiedziała przepiękną historię. To jest... Zupełnie tego nie neguję. To jest przepiękna historia. Jest wspaniale zrealizowana, zanimowana. Naprawdę. Jest na czym oko zawiesić. Ja zrobiłem sobie przez grę parę screenshotów, bo stwierdziłem, kurczę, muszę zapisać sobie te zdjęcia, bo bardzo ładnie wyglądają.
Mhm.
Po przejściu gry pobrałem na Spotify sobie soundtrack do offline'a, bo jest przepiękny i naprawdę słucham go na zapętleniu teraz. A no. Kurde, nie jestem pewien, czy $3 za 20 minut gry, czy to jest jakby, ja rozumiem wysoki poziom tak dalej, nie do końca rozumiem, czy to jest, czy to było aż tyle warte, ale uważam, że jeśli macie szansę i możecie sobie pozwolić na to, żeby wydać te $3 na 20 minut gry, to polecam, żeby to sprawdzić, bo to jest naprawdę fajna przygoda, no, oczywiście na słuchawkach, ze wszystkimi jakby bez śpieszenia się tak dalej. I tą gierkę polecam. Florence. Ale no naprawdę nie do końca, wiesz, no kurczę.
No za $3 można zrobić dużo rzeczy już, nie? Za można... jednego, no to można by znaczy się nie, zastanawiać.
Trzy,
nie?
Ja też rozumiem, że $3 to jest, ja zapłaciłem 2,49, to jest nawet mniej niż kawa, no nie? Mm. Ale jakoś kurde mam takie wrażenie, że naprawdę za 20 minut gry to trochę jest przygięcie. Piękna, polecam. Warto sprawdzić, warto to poczuć, warto zobaczyć, warto posłuchać. Naprawdę warto, bo to są rzeczy, które w życiu są... W sensie to są jedne z tych rzeczy, które w życiu jakoś... Ale kurde, naprawdę ta historia mogłaby być troszeczkę dłuższa, troszeczkę bardziej rozbudowana niż ten... Ja mam totalnie świadomość tego, że brzmi jak Janusz i kłócę się o 3 funty, mhm. Ale tutaj raczej chodzi mi tylko i wyłącznie o to, że za 3 funty dużo jest gier, które dają dużo, dużo więcej. A to było takie bardzo, bardzo krótkie, ale polecam, bo to zdecydowanie warto sprawdzić, może wam się spodoba.
Może warto dodać do jakiegoś śledzenia, może kiedyś będzie tańsza.
Może jeśli będzie tańsza, to zdecydowanie warto, bo no, cały czas mówię, uważajcie na to, że to jest gra, która będzie mimo wszystko, no wiesz, bardzo, bardzo krótko z wami.
Okej, okay, no to znaczy wizualnie wygląda bardzo ładnie.
Jest przepiękna, tak. Ale... Wiesz, ciężko jest, kurczę, uzasadnić naprawdę.
Najgorsze jest to, że tak już odchodząc trochę od samej tej gry konkretnej, ale przeglądając App Store, tak po prostu, wiesz, a zobaczę, co tam jest w App Store, może w coś zagram, nie? To jest mała szansa, że akurat trafisz na... Znaczy, w jaki sposób możesz się dowiedzieć o tym, że ta gra jest krótka? Bo to, że ma taką grafikę, to że jakąś ma muzyczkę, no bo na przykład jest jakieś wideo zapowiadające fragmencik z gry.
Tak, ale
no
nikt, to nie, już nie wiesz, nie? Nikt mnie nie uprzedzał, że to jest gra, która zajmie mi 20 minut.
No dokładnie.
Jakbym wiedział, że to zajmie mi 20 minut, to bym zastanowił się, czy na pewno chcę wydawać 3 funty za to, żeby kupić grę, która daje zdjęcie na 20 minut. Bo to jest najsmutniejsze jest to, że chyba do tego się nie wraca, do tej gry, wiesz? Że pobrałem, przeszedłem, usunąłem i chyba się do niej już nie wraca. Nie ma sensu chyba czekać na coś więcej, bo mimo wszystko historia, która w tej grze została pokazana, jest skończona. Wyślę ci też w ogóle, zrobię też soundtrack.
Ale pytanie jest jeszcze jedno, czy ta gra coś zmieniła w twoim życiu? W takim sensie, że, nie wiem, zostawiła ci w głowie jakieś myśli?
Tak. Nie, tak, absolutnie, absolutnie.
Okej, okay, no to wiesz, no to może jednak było warto. No.
Może jednak było, nie wiem, mam trochę dysonans, bo 20 minut to jest mimo wszystko bardzo krótko jak na grę. Ale była jakaś refleksja. Jakieś poczucie może smutku w niektórych momentach, jakiegoś takiego poczucia, że wiem, co czuje bohater. Nie wiem. Powiedziałbym, że. Emocjonalnie jest bardzo bogata.
Okej.
Okay. I porównałbym trochę może do Journey, ale to zdecydowanie nie jest ten poziom. To jest jakby podobnie. To jest na tej samej półce, tak? Gry emocjonalne, to Journey i Florence pojawiłoby się na tej samej półce, natomiast to zupełnie nie jest ten sam poziom. Muzyka jest podobna bardzo, w sensie jest... Florence ma mimo wszystko troszeczkę bardziej radosną tą muzykę i taką bardziej... mniej klasyczną, powiedziałbym bardziej francuską, ale kurczę, nie wiem, chciałem o tej grze powiedzieć, bo to była gra, którą wczoraj przyszedłem i jakby mocno poczułem wiele różnych emocji i cena była jedną z nich, to jak ile czasu mi zajęło przejście, to była kolejna rzecz, to jakie emocje miałem podczas grania w tę grę, to jest kolejna rzecz, jak został ze mną ten soundtrack i po prostu go słucham, to jest jeszcze jedna rzecz i mimo wszystko chcę ją polecić, bo chcę, żeby każdy mógł to sprawdzić na własne oczy i samemu sprawdzić, okej, okay, dobra, to jest rzecz, która mi się podobała i uważam, że wydanie tych 12-15 zł było okej okay pomysłem, albo że to był bullshit, ale mam wrażenie, że chcę tą grę polecić, bo mam wrażenie, że nie powinno się obok niej przejść po prostu bez zwrócenia na nią uwagi. Wiesz, co chodzi? Że nawet jeśli ktoś jej nie kupi, to chce, żeby wiedział, że ona istnieje. To nie wiem, czy to dobrze brzmi. Może tak górnolotnie troszeczkę, ale po prostu chciałbym, żeby ta gra była w jakiś sposób, nie wiem, zauważona, mimo tego, że to jest taka krótka i kosztuje chyba niewspółmiernie do tego. Mhm. Mimo wszystko pamiętajmy, że te 12 czy 15 zł to nie jest jakby zabójcza kwota, nie? To jest tylko i wyłącznie w opozycji do tego, co innego można znaleźć w sklepie za taką kwotę.
Tak, właśnie, bo to bardziej, wiesz, bo ja próbuję sobie też porównać to do, nie wiem, filmu, co, który możesz kupić na iTunesie, nie? I obejrzeć.
Wejdę do gier i powiem ci teraz...
Ja właśnie zastanawiam się, czy można je porównywać jak w sensie do innych gier.
Ciężko. Właśnie no trochę ciężko.
Jeżeli jedyną grą, którą jesteś w stanie przyrównać jakkolwiek, jest Journey, która jest, wiesz, no takim paragrą właściwie.
Ile kosztuje Monument Valley?
Nie pamiętam, wiesz, ale mogę chyba sprawdzić, bo ja tego nie kupowałem. Zaraz zobaczę. Próbuję to przyrównać na przykład, nie wiem, filmu, który kupisz na iTunesie i który wywoła w tobie jakieś określone emocje. Oczywiście przez dłuższy czas, nie? Chociaż też są takie filmy, które, wiesz, oglądasz i 3 godziny, z czego faktycznie 5-minutowy fragment sprawił, że w ogóle, wiesz, drgnąłeś, nie?
Monument Valley pierwsza część...
18,99, jest... czyli dokładnie tyle samo.
Podobnie. Monument Valley kosztuje $4, a tamta Florence kosztuje 3.
A, okej.
Czyli jest,
no,
Monument Valley jest dolara droższe. Mhm. Tyle, że Monument Valley mam wrażenie, że jest 15 razy dłuższe. No chociaż tak. Nie do końca jestem pewien, czy dostarcza takich samych emocji jak.
No wiesz, jak emocje w życiu są chyba najważniejsze, nie?
Nie, no ja
więc
się.
Więc może w ten sposób wycenili granie w tą grę, no. Nie wiem, nie chcę tutaj bronić na siłę twórcy, no ale skoro tak wycenili i skoro znajdują się ludzie, którzy chcą kupić ją za taką kwotę i tam chyba 62 osoby właściwie oceniły ją na 5 gwiazdek prawie, tam średnio jest 4,5, coś takiego, czy 4,7?
Ja widzę 940 odpowiedzi i tych recenzji.
No to ciekawe, bo ja widziałem tylko kilkadziesiąt.
Ale ja mam inny sklep. Ja mam brytyjski sklep.
No tak, to. No a widzisz, czyli już w Polsce w takim razie już w Polsce 67 osób oceniło na 4,6, tak? No nie wiem, czy on średnią liczy dla wszystkich tych ocen? No chyba tak.
Nie wiem. U mnie jest 4,5, więc może być tylko na kraju.
Okej. No to wiesz, jakby to znaczy, że jest dobrze i to znaczy, że nikt nie zaznaczył tam jednej gwiazdki, że hej, krótkie to.
Tylko jest na przykład gra Flower. Nie wiem, czy znasz grę Flower.
To chyba graficznie jakoś jest wyjątkowa.
Swoją drogą to jest ciekawe, bo Florence jest od tych samych ludzi, którzy zrobili grę Flower, tych samych ludzi, którzy zrobili grę Gone Home i tych samych ludzi, którzy zrobili Donut County. I teraz Donut County to jest spoko gierka, którą przeszedłem i nie wiem, ile ona w tym momencie kosztuje, ale ona
była polecana w Apple, o ile dobrze pamiętam.
Tak. Ona chyba nawet wygrała Best of coś tam. Donut County jest.
A, że jesteś dziurą.
Tak.
Tak.
$5 kosztuje. Gone Home kosztuje też $5. Florence jest najtańsza z tych wszystkich. Ale Flower mam wrażenie, że daje więcej emocji. No nie wiem, po prostu Wojtek, jeśli masz do wydania, ja wiem, że u ciebie ciężko, ale możesz sobie pobrać i zawsze stwierdzić, jeśli nie będziesz chciała, że nie chcesz tej gry, to zawsze możemy zwrócić. Wiemy, że to brzmi mega ten, ale jakby trochę nikt nie powiedział, że to jest gra, która zajmuje 30 minut, nie? 20 minut.
No, taka prawda.
Ale dobrze, więc polecam. Polecam, żeby sprawdzić, polecam, żeby poczuć. Myślę, że emocje, które wypłyną z tej gry, mogą być duże. Może być ich wiele. Dawno chyba nie grałem w taką grę. O. Abstrahując od tego, że była krótka, to nie grałem dawno chyba w taką grę, która mi dała jakieś takie...
Na pewno jest jakieś to intrygujące. Ja się pewnie wstrzymam, sam wiesz dlaczego, ale jak, nie wiem, dorwę jakiś kuponik do iTunesa za parę groszy, to może być na górze listy rzeczy do kupienia.
Można sprawdzić, przynajmniej po to, żeby się dowiedzieć, co ten. Ja bardzo lubię gry z emocjami. Ja dochodzę do takiego wniosku, że gry, w które najbardziej lubię grać, to są właśnie gry, które mają w tym momencie, które dają mi dużo różnych pozytywnych, najczęściej, miejmy nadzieję, emocji. Mhm. Tak samo na przykład. Dlatego grałem, mimo tego, że Pokémony na Switcha, o których mówiliśmy, one są, powiedzmy, takie sobie troszkę. W sensie bardzo dużą częścią, dlaczego ta gra mi się podobała, była nostalgia i emocje są związane, a nie jakby sama jakość gry. Chociaż mimo wszystko uważam, że to jest całkiem okej gra. Ale to głównie, ja na przykład teraz, dzisiaj jak skończymy nagrywanie odcinka, chcę w końcu przejść Oxenfree. Mhm. To jest mój plan. Mam taki czas, w którym chcę przechodzić gry. Wybieram sobie troszeczkę te gry takie krótsze z jednolitą historią po to, żebym nie wsiąkł na zbyt długo i Oxenfree to jest kolejna gra, którą chcę przejść.
Okej.
Więc Florence, sprawdźcie.
Po prostu.
Po prostu sprawdźcie.
Dokładnie.
Myślę, że może to być. A jeśli nie chcecie, jeśli stwierdzicie, że nie chcecie wydawać tych pieniędzy, to sprawdźcie soundtrack. Bo jest na bardzo wysokim poziomie. I byłem jakiś czas temu na koncercie Jana Tiersena. Aha. I jak słuchałem tego soundtracku, to nie, że nie, to nie był ten sam poziom, ale to poczułem taką nutkę z tego, jakbym był tam na koncercie. W ogóle koncert Jana Tiersena, wspaniała rzecz. Polecam wszystkim.
Okej.
Okay. Jezus, podcast kulturalny.
Zasnąc Janek Urbanowicz tutaj, wiesz, przyjedzie i wyważy drzwi nogą i powie, co tu się dzieje.
Ja w ogóle, ten koncert, w ogóle Jana Tiersena, powiem ci, że jakby abstrahując od tego, że to był pierwszy koncert po przeprowadzce do Londynu, tak dalej, tak dalej. Mam bardzo dużo ciepłych emocji. W ogóle Jan Tiersen, muzyka z Amelii. Jan Tiersen w ogóle wspaniała muzyka i tak dalej. Royal Albert Hall, Royal Festival Hall, czyli w ogóle, wiesz, bardzo dobre miejsce. I mam jeden zgrzyt, no nie? Że tam na koncert możesz żyć po prostu z browarem. I abstrahując od tego, że jakby każde mu jego porno, to mimo wszystko w jakiś sposób trochę mnie to uderzyło, że można. Ja akurat wszedłem z alkoholem na koncert, to prawda, ale miałem wino.
Aha, czyli to jest największy problem, że z winem, a nie z browarem.
Okay. Że ludzie wchodzą z browarami i wiesz co było najgorsze, że po prostu jak on skończył grać utwór, to ludzie wychodzili na siku, no nie? Kurde, no jest koncert! I to jeszcze taki, wiesz, w sensie to było takie bardzo intensywne, bo to było co sekunda, wiesz, tak naprawdę on kończył niby wszystko grać, przesiadał się na drugi instrument i zaczął grać dalej, nie? No okay. Jest, no wiesz, każde mojego porno, ale to było wspaniałe, więc Jan Tiersen, polecam muzyka z Amelii, najlepsze jest to, że myślałem, że nie zagra nic z Amelii.
A zagrał. Tak myślałem. No dobrze, dobrze. To wrócimy może do świata technologii. Ja mam takie dwa fajne tematy.
To ja tylko powiem, że nagrałem ten koncert z telefonem. Nie wiem, czy to... Nagrałem, tylko jak usłyszałem pierwszą nutkę, to uruchomiłem nagrywanie wideo na moim telefonie i położyłem telefon na nodze. W sensie nie nagrywałem go, tylko nagrywałem dźwięk. Bo stwierdziłem, że kiedyś będę chciał sobie usłyszeć znowu.
Jak to brzmiało?
Jak to brzmiało? No, taki.
No dobrze, no dla siebie, no masz prawo, absolutnie. Dobrze, że nie trzymałeś telefonu nad głową.
Są ludzie, którzy to
90% robili. Publiki, niestety.
Są ludzie, którzy to robili.
No tak. Dobrze. Bardzo trudno mi będzie zrobić most z koncertu.
To ja mogę ci zrobić most, bo ja wiem mniej więcej, do czego będziesz chciał robić. Tak a propos kupowania rzeczy. To chciałbym, Wojtek, powiedzieć ci tylko o jednej rzeczy.
No.
Zrobiłem dzisiaj deal, wczoraj, deal roku.
Oho.
Bo dodałem sobie na Amazonie kabel HDMI, że chcę kupić kabel HDMI. Dostałem informację, jest promocja. Ja mówię, 3,5 funta kosztuje kabel HDMI. Mówię, dobra cena. Magda mówi do mnie, nie kupuj, pójdź sobie do sklepu. Mamy sklep zaraz obok, duży, idź po prostu sobie kup kabel. No. Wchodzę, kabel HDMI, 1 funt.
O proszę.
Więc kupiłem kabel HDMI i mogę grać w gry wideo, które są bardzo dobrą technologią. I mogę grać na moim telewizorze, przy którym wyglądam jak Michael Scott. Więc widzisz, zrobiłem ci most, z którego możesz skoczyć na oba swoje tematy.
Więc przechodząc na telewizory, bo rzeczywiście o tym chciałem powiedzieć i nadal uważam i pięknie.
Jak naprawdę to się stało?
Jestem pod wrażeniem. Ja generalnie zawsze będę to powtarzał. Nie jestem fanem telewizorów. Dla mnie telewizory są...
To jest najmniej seksowna rzecz, jaką można...
Absolutnie najmniej seksowna rzecz. To jest tylko ekran i
a widziałeś te nowe gumaki?
Co?
No to jest mniej więcej taki poziom ekscytacji jak nad telewizorami.
Trochę tak. Oczywiście tam, wiesz, kolory, srory i tak dalej, ale generalnie to jest ekran, no.
Czy ja mogę szybki rant? Wojtek, ja nie rozumiem jednego. Oglądam telewizję i widzę reklamę telewizora, no nie? I słyszę takie coś. Najlepsze kolory, już w twoim domu, no nie? Kuźwa, mój telewizor wyświetla te kolory, które są najlepsze, które właśnie reklamujecie, no nie? Ja to widzę. Po co mam sobie kupić nowy telewizor? Chociaż trzeba przyznać, że jak testowaliśmy telewizory Samsunga, chyba ty też testowałeś.
No ja mam.
80, ale te 80-calowe, 70-calowe? No
65.
To ja takie, 65, a no to taki test. To chyba taki testowałem, ten taki ogromny, to on miał faktycznie dobre czerny. Ten, co mi się nie zmieścił na stolik telewizorowy.
A no tak, bo musiał stać na ziemi. No rzeczywiście.
To były czasy.
W każdym razie, wracając do telewizorów. Słucham. Vizio jest taka firma, która robi telewizory. Całkiem duża wbrew pozorom, w sensie rzeczywiście coraz szerzej, coraz częściej widać ich telewizory też w polskich sklepach, widziałem. I Vizio pracuje właśnie nad otwartym standardem, który się będzie nazywał Project OAR. I to jest otwarty standard do umieszczania reklam na Smart TV. Czy wystarczająco już zniechęciłem cię do zakupu telewizora tej marki?
A powiedz, że wspiera drony? Ja...
No nie, znaczy rzeczywiście dogadali się jeszcze z dziewięcioma chyba jakimiś innymi podproducentami, dostawcami różnych rozwiązań i pracują nad tym otwartym rozwiązaniem, będą go oddawać za free też innym producentom telewizorów i no i jakby wiesz, to trochę pokazuje, jaka jest przyszłość, bo rzeczywiście marża na telewizorach nie jest zbyt duża tak w ogóle. W sensie, że wiesz, jakby prawie,
że się nikt ich nie chce.
Nie opłaca ich kupować. Zresztą właśnie, to jest też kolejny problem. Jak kupisz telewizor 65 cali, to przez najbliższe, nie wiem, dopóki się nie wypali, wiesz, tak, dopóki się nie zepsuje tak, że nie da się go naprawić, no to nie będziesz kupować nowego. A to prawdopodobnie potrwa, nie wiem, 5, 6, 10 lat.
Ja miałem telewizor przez 5 lat i sprzedałem go tylko i wyłącznie dlatego, że się przeprowadzałem.
No tak, ja miałem telewizor przez lat 7 i działał w ogóle bez zarzutu, wiesz, jakby
nie,
dla mnie.
Nie, poczekaj, ja go kupiłem w 2012 roku, to on miał prawie 7 lat, no.
No, no, no to wiesz, jakby...
No, i to był spoko telewizor. Jakby...
Rozumiem, że jakby ten rynek jest trudny dla producentów, ale wiesz, mogliby po prostu produkować ich mniej, nie? Natomiast chcą zarobić więcej, więc będą się starać wciskać reklamy na Smart TV, co nie jest nowe, żeby było jasne. Tutaj bardziej chodzi o to, że ma powstać standard, na którym będą się opierać reklamodawcy, wiesz, i ma to być też zastępstwo trochę cookiesów online'owych. To znaczy, że niestety, ale te telewizory będą wiedzieć o nas trochę więcej niż nam się tylko wydaje. No i już zresztą Vizio dostało karę w ogóle za śledzenie swoich użytkowników, 2 miliona dolarów i to trakowanie swoich użytkowników miało włączone na 11 milionach telewizorów sprzedanych w Stanach i za to musieli się dogadać i zapłacili 17 milionów ugody, więc jak widać teraz podchodzą do tego bardziej otwarcie i mówią, hej, hej, robimy wspólny, otwarty system. No i pytanie oczywiście, jak to się zderzy z legislacją.
To ja mam do nich pytanie. A propos otwarcia. Czy byli na otwarciu?
No właśnie. Ale jeszcze jest jedna ciekawostka. Ponieważ my lubimy Samsunga i telewizory, zresztą zawsze to powtarzaliśmy, bo są naprawdę niezłe i są spoko, w niezłych sumo cenach. Ale... Kilka lat temu była taka akcja, że rzeczywiście na menu pojawiały się reklamy w telewizorach Samsunga i mało tego, pojawiały się też reklamy na kontencie, który ludzie mieli nagrany jakby w samym telewizorze, nie? Więc trochę słabo. Natomiast no, wycofali się z tego i do tego już nie ma. I mam nadzieję, jakim, że to nigdy nie wróci.
Być Wojtek, jakim trzeba być Wojtek człowiekiem?
No, to jest tak. Znaczy, ja rozumiem, że rynek jest trudny, ale nie przesadzajmy, nie? Jakby bez przesady. Szczególnie, wiesz, martwi mnie kwestia prywatności, no bo jednak oglądając telewizję, masz jednak takie poczucie, że dobra, oglądam Netflixa, no to wiem. Netflix wie o mnie tyle, że to jest moje konto, lubię oglądać takie rzeczy. Nie? Tylko, że to Netflix nie ma biznesu w tym, żeby dać te informacje, wiesz, komuś innemu. Nie? Tylko nie, on nie korzysta z tych informacji po to, żeby serwować mi kolejne rzeczy. Albo zrobić właśnie, nagrać nowy serial i puszczać go użytkownikom i jeszcze na wierzchu pokazać go tym, którzy może to chętnie obejrzą. Nie? I ci ludzie po prostu oglądają więcej kontentu, więc wykupują po prostu, wiesz, subskrypcję non-stop, no bo dostają cały czas coś nowego. I to jest ich biznes. I ja ten biznes rozumiem, godzę się na niego, płacę subskrypcję i jakby wiem, jak to działa. To jest wszystko dla mnie przezroczyste. Ale jeżeli włączam telewizor i nie wiem, włączę sobie jakiś program telewizyjny, chociaż akurat nie mam, bo nie korzystam, a za chwilę przeskoczę na jakąś aplikację w ramach, wiesz, tego Smart TV i ten Smart TV wie, co ja robię na tym telewizorze i wie, co ja oglądam, może nawet, bo może z niektórymi, wiesz, dostawcami samych aplikacji mogą się dogadać, że znowu będą się wymieniać danymi, to ja nie chcę, żeby telewizor o tym wiedział, bo telewizor to już sprzeda te dane komuś, kto chce mi wyświetlić reklamę. Reklamę różnych rzeczy. Produktów, programów, serwisów streamingowych. No i wiesz, to się rozłazi po zbyt wielu po prostu różnych firmach. Więc no, bardzo słaby ruch. Znaczy inaczej, to bardziej kwestia takiej szarej przyszłości, nie? Że jakby trochę jest to nieprzyjemne. A mówiąc o przyszłości, to przeskoczę teraz bardzo sprytnie i teraz też sam sobie zrobiłem most bardzo ładnie. Znalazłem taki tekścik bardzo fajny. Znaczy troszeczkę odchodzący od tematyki naszego podcastu, choć zostający w tematyce technologii. Natomiast to są rzeczy, o których my generalnie nie za często mówimy, bo one są, wiesz, takimi meta rzeczami, które dotyczą wszystkich, nie? Bo my tu się zamykamy w takim banieczce, że no, telefoniki, smartfony, gierki, jakieś rzeczy, które nas na co dzień interesują. A tutaj będzie, jakby jest lista 10 przełomowych technologii 2019 roku według Billa Gatesa, nie? I od razu z góry trzeba zaznaczyć, że wiele z nich albo branż, albo firm, które się tymi technologiami zajmuje, one dostają kasę od Billa Gatesa, bo on jest w nich udziałowcem.
No ale on jest udziałowcem w rzeczach, w które wierzy, więc właściwie to nie jest do końca dokładnie tak, że to jest problem.
Też mi się wydaje, że jakby to nie jest problem, natomiast wiesz, warto to zaznaczyć, żeby wszyscy wiedzieli, że hej, może dlatego zwrócił na to uwagę, ale to też nie jest tak, że wiesz, że to są rzeczy produkowane tylko przez jedną firmę, którą akurat, wiesz, Bill Gates ładuje kasę. Bez przesady.
Bill Ale Gates jest kilka rzeczy fajnych. Kiedyś rzucał pieniądze w rozwój prezerwatyw.
A tak było, oczywiście, że tak.
I a uważam, teraz, że to było w ogóle, to jest świetna inicjatywa, ale jasne, chyba nic z tego się nie pojawiło.
No nie wiem, natomiast teraz między innymi...
Tak, tylko powiem, nie żebyśmy to robili, Wojtek, bo a nie, ty masz już żonę.
Ja mogę, tak, ja już mogę, ale nie mów nikomu, bo wiesz... Not safe for work. Może nas będą słuchać jutro w pracy i co? Na głośniku na przykład. Dobrze. 10 technologii, które Bill Gates twierdzi, że są przełomowe w 2019 roku, chociaż część z nich rzeczywiście raczej jest wychodząca trochę dalej w przyszłość, ale myślę, że wszystkie są ciekawe. Po pierwsze, roboty takie w fabrykach będą coraz mądrzejsze w takim sensie, że nie będą... Dzisiaj są takie roboty, które mają zaprogramowane ruchy tych swoich, wiesz, ramion i są absolutnie dokładność po prostu nawet z jakimś tam marginesem wziąć jakąś część, przyspawać ją w określone miejsce, I wiesz, maszyna się przesuwa, one powtarzają to non-stop, nie nudzą się jak ludzcy pracownicy i to robią naprawdę dokładnie. Natomiast problem pojawia się wtedy, kiedy przedmiot, który wezmą do swojego ramienia, nagle nie jest standardem. Nie? Czyli nie wiem, śrubka jest trochę szersza niż zwykle. No i wtedy te roboty głupieją, no bo jakby nie mają tego zaprogramowanego. I dzisiaj rzeczywiście już są takie ramiona właśnie fabryczne, które zaczynają rozkminiać w takim sensie, że rzeczywiście jest tam zaangażowane AI, które uczy się. No, że wiesz, on patrzy na przedmiot, który weźmie w tą swoją rękę, powiedzmy, obraca go sobie, wiesz, patrzy jak to wygląda i robi, zanim wykona jakikolwiek ruch, to jest w stanie w pamięci swojego komputera przeprowadzić ileś eksperymentów w takim sensie, że co się stanie, jeżeli przekręcę go w prawo, nie? I to już się zaczyna dziać, rzeczywiście takie roboty zaczynają powstawać, jeden z nich nazywa się Dactyl, co jest śmieszna nazwa, no i on powstaje w San Francisco w takim non-proficie OpenAI, no i rzeczywiście wiesz, no już coś się zaczyna dziać w tej kwestii, więc rzeczywiście prawdopodobnie w ciągu tam najbliższych 3 czy 5 latach takie roboty mądrzejsze przejmą te takie prostsze prace, więc wtedy Elon Musk, o ile dzisiaj przestrzelił, bo mówi się, że Tesla jednak te pierwsze modele Tesli wychodzące z fabryki niestety, ale nie były najlepiej spasowane, wiesz, widać było, że te samochody są takie no nie do końca dobrze zrobione. Wynikało to z tego, że on od razu postawił za wcześnie trochę na produkcję w dużej mierze przez roboty, a nie ludzi. Ludzie nadal jednak są dokładniejsi, a przy składaniu samochodów, wiesz, tak dużo jest tych elementów, że człowiek jest po prostu jeszcze niezbędny. To niewykluczone, że się zmieni, ale już teraz Elon Musk rzeczywiście ma więcej ludzi zatrudnionych i te modele trójki, które przyleciały do Europy, to już widziałem, że Norbert mówił, że spoko. Dobrze, zawiesiłem się na jednej technologii, ale jest ich bardzo dużo. Chociaż niektóre tylko przelecę, bo jakby są ważne oczywiście, ale nie są jakieś turbo istotne. Nowe elektrownie, czyli ma wejść znowu na salony wejść elektrownie nuklearne. Nowego typu, generacji 4, coś tam, w każdym razie będą bezpieczniejsze, nie będą zostawiać tak dużo syfu, który trzeba magazynować, więc jest szansa, że tu się trochę zmieni. Badanie krwi u kobiet będzie w stanie sprawdzić, czy przypadkiem kobieta nie urodzi dziecka wcześniaka, co jest ciekawe. W ciągu 5 lat mają być pierwsze testy tego rozwiązania. Mała taka, to też jakby z kwestii takich czysto zdrowotnych, pigułka, którą połykamy i ona wypuszcza w naszych trzewiach maszynkę, która jest w stanie zeskanować nam żołądek i w ogóle cały przewód pokarmowy, żeby sprawdzić, czy wszystko jest tam w porządku. To brzmi trochę futurystycznie, ale faktycznie to już za chwilę będzie. Już jest to używane u dorosłych, a u dzieciaków zacznie się w przyszłym roku, także to jest też niesamowite. Trwają testy szczepionek na raka, na bardzo konkretne typy raka i to już trwa też, więc testy trwają, zobaczymy jak to się rozwinie. Mięso. Nie wiem, czy
to mam
wiesz.
Nadzieję. To mam bardzo nadzieję, że się wydarzy.
Tak, to znaczy to już w ogóle jest, nie? Natomiast jest tak, że generalnie mięso i produkcja mięsa jest bardzo dużym obciążeniem dla całej planety i dla w ogóle, wiesz, naszej natury. Zabiera mnóstwo wody, mnóstwo też miejsca, tak fizycznie, nie? I zatruwa generalnie, wiesz, ziemię, no jest generalnie dramat. jako że ludzie nie za bardzo chcą rezygnować z jedzenia mięsa, no to szuka się nowych alternatyw. Jedną z nich jest robienie mięsa w laboratorium, które jak się okazuje, oczywiście już działa, potrafią to robić, natomiast okazuje się, że zmniejszenie jakby impaktu na klimat jest tylko 7% de facto. Nie? Że jakby nie ma to aż tak dużej zmiany, natomiast zdecydowanie dużo większy impact, aż 90% ma, czy właśnie ten impact jest mniejszy o 90% w przypadku mięsa, no, mięso podobnego burgera z roślin. Tak? I te rośliny rzeczywiście jest firma, zresztą pewnie słyszałeś o nich, nazywają się Beyond Meat i oni robią już burgery, sprzedają je normalnie, wiesz, w burgerowniach i ludzie to jedzą i mówią, że to jest niesamowite, że faktycznie to nie jest wcale mięso. I no jest dużo, dużo większa szansa, że jednak to rozwiązanie będzie lepsze, no bo wiesz, ma zdecydowanie większe profity dla nas wszystkich.
To Beyond Meat właśnie sobie sprawdzam, czy to można zamówić?
Można zjeść w Stanach. Jest kilka burgerowni, które serwują burgery właśnie z tym Beyond Meat, ale no tak, nie wiem, czy ten...
Kliknąłem where to find.
Aha.
London, England i mam napisane, że coś tutaj...
Coś jest?
The Beyond Burger. No dobra, zainteresowany jestem tym Beyond Burger. No dobra, i co dalej?
No. Ja też chętnie bym zjadł, bo jestem mega ciekawy, jak to smakuje.
Naprawdę.
Oho.
Aha.
Czyżby?
O? No, słuchaj, nie wiem o co chodzi, mam napisane, że w Tesco w ogóle jakimś jest.
What? Co ty gadasz?
Niedaleko. No, że w Tesco, że można kupić to w Tesco. Gdzie jest najbliższe w ogóle Tesco?
Aha. Poczekajcie,
wow. O kuźwa, najbliższe Tesco mam. Mój Boże. To jest gdzie? W Radomiu? Nie, żartuję. Ale najbliższe Tesco nie jest... Nie, ty czekaj. Aha, nie, dobra, okej. Okay. Myślałem, że to jest, a to się okazało, bo najbliższe Tesco jest... Ej, kurde, to niesamowite, co ja? Nie, okej, okay, to jest mój dom pokazany po prostu, sorry, na mapie. Mam taką samą ikonkę na dom jak na sklep, co za po prostu masakra. 4,5 mili.
No to nie tak daleko, no.
4,5 mili i mają tam The Beyond Burger, mogę kupić.
Burger, no dobra.
Aha, fresh is not available for this location. Okej, okay, dobra, nie mogę zamówić do domu, bo nie ma Amazon Fresh.
Okej.
Okay. O, właściwie to ciekawe, nie ma Amazon Fresh w Londynie? Nie no. Chyba nie ma w tej lokalizacji. Czekaj, zobaczę, czy mogę zamówić na przykład do pracki.
A dla tych naszych słuchaczy, którzy są w Stanach, to powiem tylko, że można je kupić świeże w TGI Fridays, BurgerFi, Bear Burger, Veggie Grill, Cars Junior, A&W i Del Taco. Także jakby ktoś chciał...
Ale ja bym zjadł totalnie takie nie mięso. No. Totalnie...
Jestem ciekawy. Słuchaj, natomiast no, wiesz.
Nie to... chce mi się chyba jechać tak daleko, 4,5 mili. Szczególnie, że to Tesco. Zaraz, Tesco B. Mam tutaj 4,5 mili. Faktycznie. Teraz jest zamknięte akurat, więc to jest jakby kolejny problem, który mógłby utrudnić zakup produktu, o którym Wojtek wspomina.
Oczywiście.
I 23 minuty tam siedzi aż samochodem, Wojtek, to jest bardzo
straszne rzeczy.
A metrem to się jedzie transportem publicznym.
To jest właściwie jak ode mnie do centrum, więc jakby
Wojtek, to jest 38 minut jednym autobusem, tak?
No to akurat odcinek podcastu ulubionego albo serial. No więc jakby wiesz, nie przesadzaj.
Jest jakiś pomysł, tylko kurde, naprawdę tak daleko, to już jest chyba ósma strefa jakaś, nie?
Wyjątkowy burger, wiesz, wymaga poświęceń, no.
No, z drugiej strony mam niedaleko siebie Five Guys, więc...
No właśnie. Najgorzej jakby się okazało, że to to nie jest dobre.
No nie, no to jest, znaczy, to wtedy lipa.
No ludzie mówią, że rzeczywiście jest dobre, bo jakby widziałem recenzje nawet na YouTubie ludzi, którzy faktycznie jedzą. Niektórzy nie są w stanie rozpoznać, damn, czy to jest prawdziwe mięso, czy nie. Więc dokładnie. Także no
wiesz,
taka ciekawostka.
Wiesz, że Damn jest o Five Guys?
Tak, rzeczywiście. To był akurat ten, Burger z Five Guysów. No właśnie.
A żeby było zabawnie, to jest jeden z niewielu utworów, który mam kupiony na iTunesie.
Wow.
Tak, kupiony za pieniądze, bo stwierdziłem, że to jest jakby utwór, który warto mieć. Tak samo jak Bad Intruder.
No wiadomo. Nie wiem, generalnie produkcje Szmojocho są bardzo fajne. Wracając do Billa Gatesa.
Oczywiście. Gingers Have Souls. Mów dalej.
Tu jest mega, mega ciekawa rzecz, bo potrzebujemy łapacza CO2. I teraz wiem.
Jakby tylko były takie naturalne rzeczy, które mogą przetwarzać CO2 na tlen.
Nie, ale okazuje się, że niestety jakby...
Nie wiem,
problem polega na tym, że emitujemy tego w cholerę i niestety, ale lasy i wszystkie zielone roślinki nie są w stanie tego wchłonąć. I szacuje się, żeby powstrzymać w ogóle ogrzewanie atmosfery jakkolwiek, musimy usunąć z atmosfery, uwaga, teraz będzie bardzo duża cyferka, kwintylion ton CO2 w ciągu tego stulecia. Kwintylion to jest, specjalnie sprawdziłem, bo po angielsku to jest trillion, a kwintylion to jest 10 jedynka i 30 zer.
O, no to tak jak, no... To tyle, co wypłata, Wojtek.
A, to nie, możesz, ja nie wiem, co to jest. No, więc bardzo dużo w skrócie. Natomiast i generalnie jakby naukowcy twierdzili, że przechwytywanie tego z powietrza jest zupełnie nieopłacalne. W takim sensie, że to jest jedna z najtrudniejszych metod w ogóle. Wydaje się, wiesz, taka, że o, bezpośrednio po prostu, dobra, złapmy ten CO2 i gdzieś coś z nim zróbmy i będzie super, nie? Ale okazało się, że jest jakiś naukowiec, który odkrył jakąś metodę, że są maszyny, które można by tak zrobić, żeby wyciągały to CO2 z atmosfery za mniej niż $100 za tonę. To oczywiście jest dużo, biorąc pod uwagę, że potrzeba tych ton kwintylion wyciągnąć, no ale wiadomo, że tego czasu jest trochę więcej i prawdopodobnie ten koszt będzie malał z każdym rokiem. Natomiast okazało się, że jak on wymyślił tą metodę, to ta metoda w ogóle stała się w ogóle opłacalna i naukowcy wrócili do tego pomysłu i jakoś bardziej się nad nim skupiają, więc może rzeczywiście takie przechwytywanie CO2 z atmosfery będzie przyszłością. Na razie jeszcze nie wiadomo, co z nią zrobić. Znaczy, bo teraz tak, są firmy, które chcą przechwytywać z atmosfery i na przykład sprzedawać to CO2 firmom, które robią napoje gazowane. No bo tam też gaz przecież jakoś musi być, nie? Jakoś te bąbelki trzeba zrobić. Więc okej, okay, ale jakby to nadal nie jest wystarczające. No, tego CO2 jest tak dużo, a przy okazji cały czas przecież go wytwarzamy. Więc to tu jest jakiś problem. Myśli się o tym, że no można tam wytworzyć z niego różne rzeczy, ale no to jeszcze chwila. Jest jeszcze firma Carbon Engineering, i ona chce robić po prostu jakieś Boże, fuel, czyli paliwo.
Paliwo. Ja to wiem, tak. Bo ja mieszkam w kraju, w którym mówią fuel.
W którym mówią fuel, no właśnie. Więc...
A bym rady nie mówią fuel, mówią gaz. Jeśli chodzi o paliwo.
To chyba w Stanach to samo. W każdym razie rzeczywiście...
Nie, odwrotnie w Stanach jest. W Stanach mówią fuel, a tu mówią gaz. Czekaj. Tak.
Chyba tak.
Fuel to jest angielski chyba, a brytyjski jest właśnie gas.
No okej. Okay. W każdym razie tak, to jest taka ciekawostka. Jedziemy dalej. Mierzenie serducha przez nasze zegarki według Billa Gatesa to jest przyszłość, chociaż są wątpliwości, bo wiesz, no niby Apple Watch potrafi to. Chodzi oczywiście o EKG. Ono jest wystarczająco dokładne, no bo dostało certyfikację w Stanach, tak? Nie, na razie w Polsce jej nie dostało. Znaczy w Unii Europejskiej, bo właściwie wiesz, jak w Unii dostanie, to wszędzie dostanie u nas. Natomiast według Billa Gatesa jest to dość ważna zmiana, bo rzeczywiście jest w stanie wykryć i ostatnio nawet chyba przedwczoraj albo wczoraj była informacja o tym, że przebadali ileś tam tysięcy ludzi i chyba 2000 przypadków nowe Apple Watche wykryły migotania przedsionków czy jakiejś innej wady serca, której jakby wiesz, no, ci ludzie nie wiedzieli, że mają. Więc jakby wiesz, pokazało to, że faktycznie te zegarki i to EKG w Apple Watchu po prostu działa, nie? I oni rzeczywiście poszli do lekarzy i oni to potwierdzili. Wiadomo, że nie można tego traktować jako jedyne, wiesz, źródło informacji i jak ci lekarz powie, że jednak jest wszystko okej, no to musisz ufać lekarzowi, no ale to już jest inna sprawa, natomiast według Billa Gatesa to jest istotne. I przedostatnia rzecz. Kibelki, które same sobie poradzą z naszą kupą bez spłukiwania. Super pomysł. On w ogóle, Bill Gates, miał wielki konkurs dotyczący tego. Wiem, że to śmiesznie brzmi, ale rzeczywiście był ogromny konkurs. On władował tam dużo kasy, była duża nagroda i chodzi o to, że jakby wiesz, w krajach, w których nie ma kanalizacji, to po prostu wyrzuca się te fekalia wszystkie do wody, nie? I się ją zatruwa. Więc jeżeli udałoby się wymyślić coś, co faktycznie radzi sobie z naszą kupą i sikami samo w sobie, no to byłoby super. Dla wszystkich dużo lepiej. Więc oby to się udało. I ostatnia rzecz. I to właściwie już wiemy, że to jest i będzie i jest coraz bardziej zaawansowane, czyli inteligentni asystenci, którzy mówią prawie jak ludzie. W takim sensie, że jakby wiesz, ta rozmowa z technologią będzie dla nas tak samo naturalna jak rozmowa z drugim człowiekiem. Nie? I no, wiesz, no, słyszeliśmy przecież już te rozmowy, jak asystent zamawiał na przykład, nie wiem, stolik w restauracji i to brzmiało po prostu niesamowicie naturalnie. No i jakby to będzie się rozwijać. Bill Gates twierdzi, że wiesz, rok lub dwa lata. No i generalnie wiesz, no to już się stanie. To już będą po prostu normalne głosy, będą w stanie wyłapywać z kontekstu informacje, no wiesz, to nas czeka. To częściowo oczywiście już jest wprowadzone, ale faktycznie będzie się bardzo dynamicznie rozwijać w najbliższych miesiącach. Uf, i to są wszystkie rzeczy, które Bill Gates twierdzi, że są przełomowe, jeżeli chodzi o 2019 rok.
Tośmy przebrnęli.
Tak, dużo tego było, ale widzisz, tylko jeden lub dwa takie bardzo, bardzo bliskie nam, nie? W sensie, że smartfonowo jakoś tam inteligentne i tak dalej.
A jakie są, Wojtek, twoje przewidywania na 2019 rok? Co się wydarzy, Wojtek? Jakieś drony?
Znaczy, no wiesz, 2020 czyta się i pojawiają się znowu informacje, wracają chyba po dwóch czy roku, że Apple pracuje nad tymi okularami swoimi. I to, i jakby wiesz, to potwierdza oczywiście to, co Tim Cook mówił, że hej ziomeczki, AR jest bardzo ważną technologią dla nas i chcemy ją rozwijać i na razie zajmuje się tym iPhone lub iPad. Natomiast wiesz, jakby no, jeżeli będziemy mogli mieć na głowie okulary, które będą nam wyświetlać informacje dodatkowe dotyczące naszego otoczenia, które będą, wiesz, współpracować z twoim telefonem i podobno nawet mogą wykorzystywać w dużej mierze procesor w telefonie po to, żeby, wiesz, obrabiać sobie większość informacji, a one będą tylko właściwie ekranem z dodatkowym tam, wiesz, bezprzewodową komunikacją z telefonem. I to mówią, że w 2020 się pojawi I mówią, że to technologicznie jest absolutnie możliwe, żeby właśnie w 2020 to się pojawiło. Znając Apple, no nie wypuściliby, wiesz, na rynek czegoś, co by nie działało, chociaż wiadomo, różne rzeczy się zdarzały, ale, ale przy nowej kategorii urządzenia raczej starają się tak, pilnować.
A propos wypuszczania rzeczy przez Apple, to polecam przesłuchać najnowszy odcinek ATP.
Okej. Okay. Na co im się znowu nie podoba?
Nie będę spoilerował. Absolutnie nie będę spoilerował. Natomiast powiem tylko tak, że wypuściłem link z angielskim opisem You don't want to miss this one.
Okej.
I ja podlinkuję też go i naprawdę you don't want to miss this one, Wojtek.
Dobrze, ale czy będę płakał, jak go usłyszę?
Tak.
Damn it. To chyba wolę zagrać we Florencję.
Znowu łzy. Wysłałem ci linka, żebyś nie zgubił. Myślę, że wystarczy przesłuchać pierwszych dwóch minut, żeby wciągnąć. Minuty, okay. Żeby wciągnąć się.
Okej. To przesłucham. No ale wracając jakby do Apple. Myślę, że to nas czeka absolutnie i ja czekam na te okulary. Nie wiem, czy je kupię, bo to już wiesz, ostatecznie będzie kwestia ceny. Mam nadzieję, że do 2020 będzie mnie już stać na kupowanie gadżetów. Natomiast wiesz, no patrząc po... Oczywiście HoloLens 2 kosztuje 2000, tam $300 czy ileś. Natomiast to jest cena dla deweloperów.
Akurat HoloLensy to bym kupił.
Ja wiem, w sensie to pod względem technologicznym one są najbardziej zaawansowane w ogóle z tych wszystkich urządzeń. I wiesz, no pamiętasz, jak testowałeś te pierwsze, no to osadzanie jakby przedmiotów w naszej przestrzeni wirtualnych, typu, nie wiem, wielki ekran na całej ścianie, czy notatki, wiesz, poprzyczepiane w różnych miejscach, których normalnie nie widać, nie? Wyobrażam sobie, że tak prawdopodobnie będzie wyglądać na przyszłość, nie? I jak już tak rozmawiamy właśnie o tym, co nas czeka w technologii, no to myślę, że to jest właśnie to. W różnych aspektach najważniejsze są dwie rzeczy. Po pierwsze, musi to działać właśnie na zasadzie skanowania otoczenia i tego, że wiele osób może widzieć to samo. Nie? Że jakby część rzeczy będzie wspólnych.
Od początku przystosowałem takie rzeczy, nie?
Tak. A druga rzecz, na przykład jeszcze dodatkowo fajnie by było, jakby każdy użytkownik mógł poprzypinać sobie własne prywatne rzeczy, nie? Że jakby oznacza niektóre rzeczy jako publiczne, tak? Że nie wiem, wszyscy domownicy mogą to widzieć. A druga rzecz, no to żeby miało swoje
prywatne. Ale to okienko ze zdjęciami z marszu.
Z pornuchami. Tu pornuchy będą na tej ścianie. No, więc wydaje mi się, że to nas czeka. I Piotr. To jest mój rzut w przyszłość.
Okay. Piotr, przynieś mi te ekrany, co je zostawiłem w drugim pokoju. Teraz, to śmieszne, ale to tak działa.
No, okej. Okay. A ty? Jak? Co myślisz, że nas czeka w przyszłości?
Ja myślę, że ten rok nie będzie jakoś super przełomowy w niczym.
No wiesz, już jest wszystkie... niby jest połowa marca, no to rzeczywiście trochę już minęło.
Chodzi o to, że mam takie wrażenie, że rzeczy, o których mówimy, czy o których mówiłeś ty, czy Bill Gates, że one są bardzo zaawansowane i tak dalej. Jakby zmierzamy w stronę do tego, żeby każda z tych rzeczy faktycznie się udała i żeby faktycznie można było z niej skorzystać i żeby ona w jakiś sposób czy uratowała życie, czy po prostu polepszyła jego jakość, to mam wrażenie, że one potrzebują więcej niż tego roku, żeby dojść do takiej gotowości, no nie? Więc to, co myślę, że się może pojawić w tym roku, czy czego możemy być świadkami w tym roku, to nie będzie jakoś nic mega zaawansowanego, takie jest przynajmniej moje zdanie. Z rzeczy ciekawszych technologicznie, na które myślę, że warto będzie spojrzeć, A przynajmniej ja będę patrzył i będę, mam nadzieję, że to będzie faktycznie, że coś się zmieni i to może ten. Jestem bardzo ciekawy. W zeszłym roku oba systemy, w sensie i iOS i Android, wprowadziły time well spent, tak? Czyli i teraz jesteśmy rok później i jestem ciekawy, czy to będzie w jakiś sposób rozszerzone, czy to jest rzecz, nad którą chcemy się, czy będziemy nad nią się jeszcze pochylać, tak? To jest pierwsze moje takie zastanowienie się. Drugie jest takie, że idziemy w stronę dark mode'ów i to też jest właśnie dość ciekawa rzecz. Myślę, że ten dark mode będzie rzeczą, która też się w jakiś sposób pojawi w naszych życiach, wszędzie, i że wszystkie interfejsy zaczną być dostosowane troszeczkę do tego, żeby były też ciemne. Co prawda nie jest jakąś mega dużo, mega, mega istotną rzeczą, ale to będzie rzecz jakaś nowa. Ja bardzo mocno czekam na to. Ja czekam na takie małe rzeczy, Wojtek.
Okay.
Ja czekam na to, żeby Apple wypuściło nowe słuchawki, z których będę mógł skorzystać. Ja czekam na to, żeby Apple pokazało wsparcie USB-C w iPadzie takie sensowniejsze, wiesz, takie, żeby można było podłączyć na przykład dysk, nie? Ja czekam na to, żeby na przykład aparat. Chcę robić ładne zdjęcia.
Okej.
Nie mam takich, Wojtek, ja już nie wiem, ja już nie mam życzeń, Wojtek. Ja już teraz czekam tylko, żeby zobaczyć, wiesz, jak to wszystko upadnie. Chciałbym, żeby Google pokazało coś w stronę dobrego komunikatora. Żebyśmy szli coraz bardziej w stronę tych faktycznie prywatnych wiadomości i jakby odwrócił się trend wykorzystywania każdej drobnej rzeczy przez użytkowników, w sensie przez jakby serwisy i w stosunku do ich użytkowników, nie? To są takie rzeczy, które...
No to muszę ci powiedzieć, że Mark Zuckerberg dokładnie o tym mówił ostatnio.
Ale Mark Zuckerberg też powiedział dwa lata, półtora roku temu, że będą nowe narzędzia, które pozwalają zarządzać twoją prywatnością na Facebooku. Jedyne, co dostaliśmy, to kolejne leaky.
No też prawda, no. Też prawda. Natomiast rzeczywiście no, miał ostatnio jakieś wystąpienie i mówił o tym, jak ważna jest prywatność i że generalnie Facebook jako organizacja będzie trochę zmieniał, będzie odchodził powoli od newsfeeda, który był jakby, wiesz, najważniejszym elementem Facebooka przez wiele, wiele lat.
I będą po prostu przechodzić na przesyłanie informacji bezpośrednio w twoją głowę.
Najlepiej oczywiście, to tak by było najprościej, jeżeli reklamki prosto do mózgu z przyjemnością. Natomiast wiesz, no, rzeczywiście będą stawiać na grupy, będą stawiać na komunikację taką prywatną, zamkniętą i od tego gdzieś to ktoś mi o tym mówił, że zamiast takiego placu, na którym wiesz, każdy może stanąć i powiedzieć coś, nie? Taki, jak to się nazywa? To się ładnie nazywa jakoś po angielsku. Hyde Park, o dokładnie. Że zamiast Hyde Parku będziemy mieli raczej zamknięte, wiesz, pokoje, do których chcemy lub nie chcemy ludzi zapraszać. I to nie jest jakoś, wiesz, rewolucyjnie patrząc na w ogóle internet. Myślenie takie, no okej, przecież są fora zamknięte, otwarte, ludzie się i tak komunikowali w internecie od wielu, wielu lat. Natomiast wiesz, jeżeli Facebook jako tak wielki hegemon wie, że to jest tak naprawdę ważniejsze od newsfeeda, no to no coś tam w tej główce tam, wiesz, no jakieś jednak coś gra, no. Co nie zmienia faktu, że Facebook to gunwo i proszę odinstalować najlepiej. No.
Delete Facebook.
Yes.
Yes, queen!
Dokładnie. No, to nie wiem, czy to tyle?
Nie wiem, Wojtek. Może coś jeszcze... wiesz co, w ogóle słucham ostatnio podcastów. Nie wiem, czy wiesz, to jest takie bardzo fajne medium. I polecam taki podcast, Jesus Podcast, bardzo ciekawy podcast.
Ja też polecam, zdecydowanie.
Wyszedł nowy Reply All, słuchałeś?
Jeszcze. Wiesz co, tego najnowszego jeszcze nie, ale muszę powiedzieć, że przesłuchałem absolutnie wszystkie odcinki już. Wiem, że to tak może nie było za szybko, ale jak ostatnio chodzę na siłownię, to już mówiłem, i rzeczywiście staram się w miarę regularnie, to słucham podcastów właśnie i Reply All przesłuchałem cały.
Ja już jestem na bieżąco z Reply All od dawna. Przesłuchałem The Habitat, o którym też mówiłem, i tak dalej. Ja teraz słucham podcastu z 2008 roku.
Wow.
I to jest podcast You Look Nice Today.
Okej.
Okay. A podcast of... Nie, jak to było? A Journal of Emotional Hygiene. Polecam, bo to jest głupie, głupie jak but i
dzięki, i, stary.
Słuchaj, ale jakby, bo to jest... W tym podcaście są trzy osoby, no nie? Merlin Mann. Wiesz, to jest Merlin Mann prawdopodobnie. Koleś, który robił wideo do Slacka i tak dalej. I Scott Simpson. To są takie postaci trochę z internetu, trochę nie, wiesz, jakby ciekawe jest bardzo połączenie. I oni opowiadają o takich głupotach, na przykład pierwszy odcinek jest o tym, o współpracy jakiejś, którą chcą zrobić i tak dalej, że mają wymyślić jakiś sport i wiesz, jakieś takie dość bardzo absurdalne. To trochę w kontekście tego filmiku, który kiedyś mi wysłałeś, czy mogę pochillować w tym miejscu, nie? Oni mają bardzo podobny poziom absurdu.
Okay.
I na przykład mają też 30-minutowy odcinek o tym, że wymyślili taką restaurację, której celem byłoby to, żebyś się czuł tam jak najbardziej nieswojo, nie? Znaczy na przykład, nice. że to będzie taka restauracja, do której jak wchodzisz na przykład, no nie? To wszystkie miejsca parkingowe przed restauracją bezpośrednio będą miejscami dla niepełnosprawnych i żebyś mógł, to musisz jechać kawałek dalej, no nie? I że na przykład jak wejdziesz do restauracji, to nie będzie na ciebie czekał żaden kelner i będziesz musiał, wiesz, przepraszam, no nie?
No.
I potem jak będą cię prowadzić do stolika, to będzie ktoś gdzieś sobie robił zdjęcie i będziesz musiał jakby przejść przed ludźmi, którzy stoją i chcą zrobić sobie zdjęcie, wiesz? I takie różne rzeczy, jak sprawić, żebyś czuł się jak najbardziej nieswojo. Bardzo w ogóle śmieszny podcast o niczym troszeczkę, ale mimo wszystko bardzo dobrze bawi i myślę, że warto sprawdzić. Ostatnio nadrobiłem też chyba z 6 odcinków Dubai Friday. Jestem mega na ogniu. I to też jest rewelacja. Więc tak. I teraz w tym tygodniu, jeśli ktoś szuka jakiegoś podcastu, który można było posłuchać, to polecam zdecydowanie ATP.
Mm-hmm.
Ten odcinek najnowszy jest bardzo, ale to bardzo, bardzo dobry. Nie trzeba słuchać całego, może przesłuchać pierwsze 50 minut i będzie naprawdę dobrze.
No i git. Z przyjemnością ATP polecę. Natomiast z tym drugim zalinkuj, bo niewykluczone, że dodam. I będę słuchał oczywiście.
Emotional Hygiene. Dokładnie tak. A i to jest, Wojtek, to jest podcast o właśnie... o to jest w ogóle, on jest Not Safe for Work.
No to nie ma problemu, jeżeli o mnie chodzi.
It has been prepared by and for adults.
Hmm. Dobrze.
It's our program tackles many of painful issues typically encountered by person of this awkward age.
Awkward. Tak,
właśnie. Awkward.
Proszę, bo awkward się robi. Proszę zalinkować. Dziękuję panu bardzo. Słyszymy się za tydzień.
This was was podcast, a journal of emotional hygiene.
Kind of.
Proszę, Wojtek, zastrzel mnie.
Dobrze. Bang. Shoot them down.
Jezus. Wojtek, wiesz co ostatnio odkryłem? Słuchaj. Wpadłem niechcący, jak zresztą widziałeś, że wpadłem w totalnie rabbit hole z starymi filmikami z YouTube'a, nie? I poszedłem troszeczkę o krok dalej.
Oho.
I znalazłem w ogóle takie straszne, Wojtek, a propos bang, no nie? To słuchaj, puszczę ci tylko pierwsze 3 nuty i kończymy nasz podcast ten, bo mam to po prostu pobrane specjalnie wrzuciłem sobie aż na iPhone'a, bo mówię, to jest rzecz, którą muszę mieć na iPhone'ie, bo po prostu tego będę często słuchał.
Mm-hmm.
Już sekundka, zrobię sobie tylko, gdzie to jest, bo to jest do.
Po prostu odzywają się w tobie takie po prostu pierwotny tęsknota za krajem. Ewidentnie.
Ewidentnie tęsknota za krajem. Pierwotne takie instynkty mam, Wojtek, no nie?
No tak.
Jezus Maria.
To jest prawdziwa polskość. Odzywa się w tobie na obczyźnie. Ja to rozumiem. Korzystaj z tego. Dobrze, że mamy internet.
Jest trochę tęsknoty. Jest trochę tęsknoty, nie ukrywam. No nie wiem. Wiesz, no... Najsmutniej jest mi patrzeć, co się dzieje na te rzeczy w Polsce. To jest już... A to o tym już pisałem na Twitterze.
To nie? Nawet mi nie mów.
Ale wiesz co? Myślałem, że jak się wyprowadzę, to nie będę na to zwracał uwagi. W sensie, że zmienię problemy polskie na problemy brytyjskie, to wiesz, tu Brexit i nadal mimo wszystko. A tymczasem, odkąd się wyprowadziłem, to więcej czasu poświęcam na to, żeby być na bieżąco z tym, co się dzieje w Polsce. I po prostu za każdym razem mnie to mocno, wiesz, smuci. To jest chyba nawet najbardziej prawidłowe słowo. To mnie smuci.
No, rozumiem. Ale może nie będziemy o takich nieprzyjemnych sprawach rozmawiać, co?
Właśnie widzę, że prawa strona, jakieś konto na Twitterze zrobiło, czy akceptujesz możliwość adopcji dzieci przez pary homoseksualne? No i jest 60%.
Wiem.
63%, no tak. I widzę, że to nie przejdzie. Napisał, teraz będzie trzeba wywipować stromotny wpierdol milordzie. Bo widzę, że, bo jest w ogóle jakieś tłuczenie się na sądy dzisiaj.
No daj spokój. W ogóle bo nie sonda, ma o czym mówić. Błagam. Skończmy to.
No, jest ciężko. Smutno, jest naprawdę smutno na to patrzeć. Tutaj nie jest, tutaj są oczywiście inne problemy i tak dalej, choć szczególnie tutaj dało się odczuć tą akcję z Nowej Zelandii. Było to trochę widać, trochę czuć i to było w dyskursie poruszone, bo to był Brytyjczyk, no nie?
No. A, to nie wiedziałem nawet.
Tak, okay. Tak, taka ciekawostka, taka ciekawostka, że to się tutaj ten, no ale... Cóż, szkoda. Wojtek, ten nam się zrobiło takie, że nam się zrobiło takie na koniec. Dziękuję ci, Wojtek, bardzo.
Dziękuję.
Naprawdę dziękuję. Wspaniale się bawię. My się z tobą świetnie zawsze bawię.
Bardzo mi miło. Ja z tobą też, żeby nie było.
Gdyby nie to, że masz żonę...
Wiem. Dobranoc.
Jest Łos Podcast, czyli Czubek i Grubek przedstawiają.